Słuchacie EduGadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Cześć, jestem Jagoda Bogaczewicz, jestem psychologiem z jednej ze szkół w Warszawie i serdecznie zapraszam Was na EduGadki.
Ja powiedziałem dobra, Ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
EduGadki.
Dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
EduGadki.
Powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem pozwolę?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Witamy serdecznie EduGadki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zalud-Tarnow,
Jacek Staniszewski z Warszawy.
Ja jestem dzisiaj na szkole z mikrofonem takim słuchawkowym. No ale trudno.
Damy radę.
Możemy zaczynać. EduGadki, proszę Państwa, i spotkanie z Moniką Kapuśniak, alfą, omegą, betą, jeżeli chodzi o kwestie nowych technologii w szkole.
Tak, tablic interaktywnych. Programu tablica interaktywna to jest rzecz dość na topie ostatnio, bo dużo szkół w ten program rządowy weszło. Później okazało się, jak już dostały te szkoły sprzęt, że potrzeba im też szkoleń, że trzeba się szkolić, że trzeba zdobywać nowe kompetencje, i wiem, że Monika właśnie w tym nauczycielom pomaga.
Ja jestem, zanim zaczniecie Państwo słuchać naszego odcinka, to chcę się wytłumaczyć, dlatego że w czasie tego odcinka dojdzie do historycznej sceny, to znaczy mnie nagle wyłączy i tak naprawdę to Ty będziesz rozmawiał z Moniką. Więc postanowiłem zadawać jej pytania przez internet. Tobie pisząc, a ty je zadawałeś, za co ci dziękuję. Ale ja cały czas mam wrażenie, że Monika mnie trochę źle rozumiała, więc ja teraz się, a może potem się wytłumaczę, o co mi chodziło, żeby Państwo najpierw tego posłuchali.
Tak. Mm-hmm. No to co, to ruszamy w takim razie.
To ruszmy, a potem sobie posłucham. Tak. A potem będę się tłumaczył.
Czy mogłabyś nam opowiedzieć parę zdań o sobie w ten sposób, żeby opowiedzieć, gdzie w tym momencie jesteś w swojej pracy, a jednocześnie też, żeby troszeczkę przybliżyć nam to, w jaki sposób do tego momentu udało ci się dotrzeć?
To przede wszystkim, i to jest dla mnie najważniejsze, jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej numer 118 imienia pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. Dlatego mówię, że to jest moja najważniejsza rzecz, którą robię, ponieważ bez tego te wszystkie pozostałe rzeczy nie miałyby sensu, ponieważ nie byłabym po prostu wiarygodna. Oprócz tego jestem też trenerem wydawnictwa Oxford University Press Polska, gdzie mam przyjemność szkolić nauczycieli języka angielskiego w całej Polsce. Prowadzę też swoją firmę szkoleniową i prowadzę szkolenia z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. I dlatego właśnie mówię, że gdybym nie uczyła i gdybym nie była po prostu zwykłym nauczycielem, to wszystko, co bym mówiła, byłoby tylko teorią, a ta moja praca pozwala mi to przekuć w praktykę i być po prostu osobą wiarygodną. Natomiast skończyłam anglistykę w Lublinie i tam zostałam po prostu. Jeszcze na studiach zaczęłam pracować w szkole prywatnej, uczyłam języka angielskiego, wcześniej w przedszkolu. A później poszłam najpierw do podstawówki, ale wtedy to były takie czasy, kiedy tam akurat nie było dla mnie tyle godzin, ile ja bym chciała. I pewnego dnia pojechałam odwiedzić koleżankę w gimnazjum i pani dyrektor zaprosiła mnie do swojego gabinetu, pokazała plan, po czym zamknęła mnie i powiedziała, że wyjdę, jak podpiszę umowę. I tak oto zostałam w gimnazjum na większą część mojego życia. Po gimnazjum troszkę postanowiłam w pewnym momencie zmienić swoje życie i przeniosłam się do prywatnej szkoły, do prywatnego gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego w Lublinie. No a później zapadła decyzja o przeprowadzce do Wrocławia i tak to wylądowałam właśnie w miejscu, w którym jestem teraz.
Monika, ty jesteś w szkole, prawda, teraz?
Tak, jestem świeżo po radzie.
Siedzę no i
sobie
co?
Na sofie w mojej sali i czekam na nas.
Trochę słychać, że jesteś po radzie i jesteś w swojej sali, bo jest taki pogłos jeszcze
tak,
typowo szkolny. Bo postanowiliśmy ciebie zaprosić, dlatego że jesteś osobą rozrywaną przez nauczycielstwo polskie, dlatego że chcemy być coraz bardziej nowocześni i używać nowoczesnych narzędzi. Powiedz, jak to wygląda z twojej strony, bo mi się wydaje, że to jest tak, że my z jednej strony chcemy być nowocześni, a z drugiej strony jest w nas coś takiego, co bardzo mocno każe nam jednak z tego nie korzystać i wolimy jednak zostawać przy swoich starych, sprawdzonych metodach analogowych.
Wiesz co, to jest też jedno z moich takich przemyśleń, prawda? Jadę gdzieś tam przez całą Polskę z różnymi szkoleniami i spotykam różnych nauczycieli w różnych szkołach i czasami tam, gdzie mi się wydaje, że jest jakaś malutka miejscowość i że nauczyciele będą właśnie przeciwni tym nowym technologiom i tej całej nowoczesności, to okazuje się, że są otwarci na wszystko, mają wszystko i chcą natychmiast już zaraz używać, tylko jeszcze nie mają pomysłu. Natomiast są też miejsca, gdzie wydaje mi się, że właśnie tam powinno być super, no to okazuje się, że nauczyciele bardzo się boją, że te technologie mogą wywołać efekt zabawy. I to im bardzo przeszkadza, że jakby nie są w stanie uwierzyć w to, że zastosowanie na przykład tabletów na lekcji, czy jakiejś tej czy innej aplikacji, to że to jest wysiłek, który uczniowie robią, wkładają w naukę. I tego nie są w stanie, jakby nie wypróbowali tego jeszcze na tyle intensywnie, żeby zrozumieć, że to nie do końca jest zabawa, nawet jeśli jest bardzo przyjemne.
No bo to chyba nie jest zabawa. To znaczy mi się wydaje, że to jest trochę tak, że nauczyciele chyba nie wiedzą albo dorośli nie wiedzą po prostu, że takie narzędzie jak komputer, tablet czy telefon to jest takie samo narzędzie jak długopis czy piórnik czy książka dla tych młodych ludzi, który oczywiście może być używany do rozrywki, tak samo jak, nie wiem, komiks w formie papierowej. Ale może być też narzędziem do pracy. Cały czas nam się wydaje, że jeżeli to nie jest coś drukowanego i coś, co faktycznie pisze po kartce, to jest trochę mniej poważne.
No właśnie, na przykład niektóre dzieci mają to zalecenie, prawda, że muszą pisać na komputerze i to już zdarza się coraz częściej, że poradnie takie zalecenia wydają. No i nauczyciel generalnie ma problem, tak? Czy nadal ćwiczyć to pisanie, czy pozwolić temu dziecku na lekcji pisać na komputerze, czy na tablecie, czy wymagać jednego i drugiego, co wiadomo, że i jedno i drugie no nie da się na jednej lekcji zrobić. I ja zawsze zadaję pytanie, no ale tak, no egzamin będzie pisał na komputerze, tak? No to musi się nauczyć używać klawiatury w jakiś sensowny sposób, w dobrym tempie, po to, żeby ten egzamin zdać. A jeżeli napisze tę notatkę ręcznie i sam jej nie przeczyta, to jaki ona ma sens?
A powiedz, czy kiedy jeździsz właśnie, szkolisz nauczycieli, czy dostrzegłaś jakąś korelację między tym, jak dana szkoła jest wyposażona i jak dany nauczyciel jest wyposażony w swojej konkretnej sali, a jego chęcią do poznawania tych cyfrowych metod? Czy to jest tak, że bez względu na to, czym on dysponuje, to jest jednakowo chętny czy chętna, żeby słuchać ciebie, żeby poznawać jakoś te cyfrowe metody?
Wiesz co, jak człowiek jest otwarty na różne nowości i ma ochotę zmienić coś w swojej pracy, w jakiś sposób ją udoskonalić, to nieważne co ma. Może mieć po prostu sam rzutnik, z którego się bardzo cieszy, bo wcześniej go po prostu nie miał, a marzy jeszcze na przykład o białym ekranie, bo tak normalnie to wyświetla na ścianie gdzieś tam pomiędzy tablicami korkowymi i ten człowiek będzie tak zaangażowany w szkolenie, tak będzie chciał się wszystkiego nauczyć, że będzie dokładnie pytał, co mu jest potrzebne, żeby ten obraz na rzutniku był jak najciekawszy. A czasem jest tak, że jest nauczyciel, który ma po prostu wszystko. Ma wszystkie zabaweczki w klasie, ale nie widzi w tym sensu. Jakoś po prostu jest taki zniechęcony. Tak jakby te rzeczy dodawały mu pracy, a nie jej ujmowały. Po prostu jeszcze nie umie z tym pracować i jeszcze nie umie tego wykorzystać w taki sposób, żeby ująć sobie tej pracy i dodać tak naprawdę czasu po południu.
No to właśnie one dodają czy ujmują te cyfrowe narzędzia? Przepraszam, Jacku.
Wiesz co, myślę, że tak, na początku nie da się ukryć, że trochę ujmują, tak? Bo jesteś, wkręcasz się w coś, siedzisz w tym pod całymi wieczorami, szukasz jakiegoś rozwiązania, czasem ci się nie uda, czasem przyjdziesz na lekcję, a tu ci się coś wyłączy, a to się przełączy, a to dzieci nie umieją kliknąć tam, gdzie potrzeba i można się po pierwszym czy po drugim razie zniechęcić. Ale później, kiedy zaczynasz już tworzyć swoją bazę materiałową, to okazuje się, że tak naprawdę wszystko masz gdzieś tam w chmurze i wchodzisz na lekcję dowolnego przedmiotu i jesteś w stanie od ręki ją poprowadzić w bardzo ciekawy sposób. Czasami po szkoleniu ludzie mnie pytają, proszę pani, a pani to ma w ogóle rodzinę? Kiedy ma pani czas na jakieś swoje hobby czy na jakieś robienie innych przyjemności w domu? Ja mówię, że właśnie ja mam czas. Ponieważ te materiały, które zbieram latami, one są gdzieś poumieszczane na tym koncie, na tamtym koncie, w tej aplikacji czy w innej i to jest tylko kwestia odtworzenia, które pudełeczko mam otworzyć na lekcji, żeby ona była po prostu rewelacyjna.
Ale ja mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele próbują takie coś zrobić, próbują podjąć ten pierwszy krok. I jak zobaczą, że robi się w klasie zamieszanie, że właśnie dzieci zaczynają gdzieś tam coś się przekrzykiwać, to oni się jakby wycofują, mówią, że wow, to ja takiego czegoś nie chcę, nie wyszło mi za pierwszym razem, to nie jest dobry pomysł. Ja sobie tam w głowie wiedziałem, że tak będzie i tylko sobie potwierdziłem, prawda? A tu się okazuje, tak jak ty mówisz, że trzeba jakby dać sobie trochę czasu i tej cierpliwości troszeczkę trzeba okazać, bo to po jakimś czasie dopiero da nam te owoce.
No tak. Jedna z tych pani właśnie z tej szkoły specjalnej w Czechach powiedziała, że oni zazwyczaj robią to w ten sposób, kiedy wprowadzają nową aplikację, to pozwalają dzieciom się nią pobawić. Pozwalają tam poklikać te wszystkie okienka, zobaczyć co tam się kryje, posłuchać dźwięków, a dopiero później po tych 3-4 minutkach zaczynają wprowadzać tą aplikację jako już aplikację w konkretnym celu.
I z czym mam iść do dyrektora? Co ja mam w ogóle powiedzieć temu dyrektorowi? Od czego ja mam zacząć? Czy ja mam poprosić o to, żeby mi kupił od razu mobilną klasę na tabletach, iPadach? Czy jest jakaś wersja bardziej ekonomiczna na początek?
Wiesz co, ja zaczynałam od bardzo prostej rzeczy. Zaczynałam od takiej tablicy, która się nazywa eBeam i to jest taka żabka, którą przyczepia się do białej tablicy suchościeralnej i całkiem nieźle działa. Co prawda pisanie to jest taka trudna sprawa, bo tablica jest bardzo śliska i ten długopis od tej żabki bardzo się ślizga po tej tablicy. Oczywiście potrzebny jest jeszcze rzutnik i jeżeli szkoła nie ma pieniędzy na jakiś bardzo nowoczesny sprzęt, to jest już super na początek, bo już można zrobić interaktywne zadania, już można zrobić coś na przesuwanie elementów na tablicy, można pokazać piękne kolory, jeżeli ma się dobry rzutnik. Natomiast, żeby uzyskać jakąś interaktywność, no to dobrze by było mieć chociażby ten eBeam, tak, tą żabkę. Natomiast czasami, bo ja też w różnych szkołach miałam przyjemność gościć, raz wymyśliłyśmy, w zasadzie, szczerze powiedziawszy, to ja wcześniej tego nie testowałam, ale miałam swój komputer, a na stole leżał laptop tej jednej z pań nauczycielek, i podłączyłyśmy myszkę taką bezprzewodową. No i okazało się, że ona podłączając rzutnik do tego laptopa i mając po prostu kawałek białej ściany, silne interaktywne interaktywne lekcje, bo dzieci podawały sobie tą myszkę po prostu. I też mogły przesuwać różne elementy, i też mogły zagrać, i też różne ciekawe rzeczy można z takim zestawem już zrobić.
Czy jest sens tablic interaktywnych albo projektorów? Przecież uczniowie siedzą i słuchają, albo oglądają. Czy nie lepiej inwestować w komputery lub tablety rozumiem dla uczniów?
Może tak. Mając tablicę interaktywną, bardzo często niektórzy mają bardzo drogi wyświetlacz do YouTube'a, ponieważ dzieci nie podchodzą do tej tablicy, nie mogą jej dotknąć, bo nauczyciele boją się, że ta tablica się zepsuje. Ona się nie zepsuje, jest bardzo mocna. Jakby jej walory, czy nawet samo jej oprogramowanie nie jest w pełni wykorzystywane i ona tak naprawdę nie jest tablicą interaktywną, tylko właśnie bardzo drogim wyświetlaczem. Natomiast wykorzystanie już tabletów przez uczniów wymaga troszkę większej wiedzy od nauczyciela. I dlatego być może nauczyciele boją się takiego układu, że szkoła kupuje te tablety. Bardzo często nauczyciel sam nie ma swojego tableta. No i tu jest problem, tak? Bo to najpierw nauczyciel musi się oswoić z tą technologią, być pewny, że umie obsługiwać to urządzenie, a dopiero potem może to zrobić w drużynie, tak? Czyli w klasie razem z uczniami. W drugą stronę na pewno to się nie uda, ponieważ po pierwszej lekcji po prostu przerazi się, tak? Dzieci dużo umieją na tabletach, będą robić tam różne rzeczy i nauczyciel bardzo często boi się, że będą robić coś, czego on nie będzie umiał poprawić, wyłączyć, wytłumaczyć i dlatego mówię, że w tę stronę ja bym tego tak na siłę nie próbowała jednak mimo wszystko, a tablica i rzutnik, albo raczej wolałabym monitor, bo o wiele bardziej ekonomiczne rozwiązanie, chociaż na początku droższe, sprawdzi się na początek o wiele lepiej niż właśnie taka klasa tabletowa.
Właśnie, a powiedzieliśmy już trochę o sprzęcie, a w takim razie co z aplikacjami, bo wspomniałaś tutaj tego Kahoota, mówiłaś o YouTubie, ale rozumiem, że z YouTuba też warto korzystać od czasu do czasu, żeby coś ciekawego uczniom pokazać, że to nie jest jakaś taka już ostatnia rzecz, do której można byłoby wykorzystać technologię?
Oczywiście, że tak, tam jest mnóstwo materiałów, no chociażby my angliści, to w zasadzie co byśmy nie wpisali, jaki tytuł tekstu z książki, to my tam zawsze coś znajdziemy, tak? Nawet gotowe lekcje interaktywne też można znaleźć na YouTubie. Tyle, że oprócz tego YouTuba jednak mimo wszystko mamy mnóstwo innych ciekawych rzeczy, czasami prostszych od tego YouTuba całego.
Kiedy spotykasz się z nauczycielami, których szkolisz, to czy to jest tak, że zauważasz, że nauczyciele niektórych przedmiotów mają większą skłonność do tego, żeby być otwartymi na nowe technologie, a innych przedmiotów może są mniej otwarci na to? Czy to jest tak, że matematycy bardziej, a geografowie mniej?
Najbardziej chętni do wszystkiego prawie, do każdej aplikacji, tej angielskiej i tej polskiej, są pani, które uczą w klasach 1-3. One by wszystko chciały po prostu zrobić natychmiast na lekcji. Później na pewno no, językowcy, no, my od zawsze mamy wszystko dużo wcześniej, no, z racji tego, że też sobie przetłumaczymy różne rzeczy, nie mamy tej bariery językowej. Później wydaje mi się, że język polski, geografia, biologia bardzo intensywnie. Wydaje mi się, że o ile kiedyś mniej, jak jeździłam ze szkoleniami, to tak teraz do biologii, do przyrody muszę mieć już całkiem potężny narzędziownik do pokazania, żeby zadowolić i zaspokoić potrzeby tych nauczycieli. A chyba tak najmniej to właśnie tak plastyka, technika. Ci nauczyciele jakoś jeszcze nie odkryli potencjału, który kryje się właśnie chociażby w tabletach czy w internecie.
Mamy Kahoot, mamy YouTube. Co byś zaproponowała jako takie trzecie narzędzie dla początkującego?
Trzecie narzędzie dla początkującego. Największe wow wśród nauczycieli to absolutnie rozszerzona rzeczywistość, czyli ściągnięcie aplikacji chociażby Quiver na telefon, wydrukowanie kolorowanek i skanowanie tych kolorowanek i patrzenie, jak to ożywa na oczach uczniów i nauczycieli i obie grupy reagują w tak samo żywiołowy sposób. To jest to Tego się nie boją nauczyciele, to zaraz na szkoleniu natychmiast pobierają te aplikacje, chcą skanować, już im trzeba natychmiast dać kolorowanki, oni będą wypróbowywać, tylko ja zawsze wtedy mówię, no dobrze, ale spójrzcie na to inaczej. To nie może być tylko kolorowanka. Na świetlicy, owszem, może w 1-3 panie odnajdą też jako ćwiczenie rączki takie kolorowanki, ale co by było, gdyby chociażby w kropkę wpisać słowa albo jakieś trudności ortograficzne, może by miała ta kolorowanka większy sens. No i tu z reguły właśnie panie z 1-3 natychmiast podłapują temat i tworzą po prostu dzieła sztuki w kropkach. Natychmiast to skanują, patrzą, czy to ładnie jest napisane, bo to przede wszystkim musi być pięknie napisane i naprawdę jest bardzo wesoło. I tak, chyba powiedziałabym o tej rozszerzonej rzeczywistości. Natomiast ja uwielbiam aplikację Socrative Teacher za jej prostotę i taką łatwość w wykorzystaniu.
A do czego ona służy?
To jest taka aplikacja w zasadzie bardzo podobna do Kahoota, do Quiziza, czy jeżeli ktoś lubi Quizlet, to i w Socrative Teacher też się szybko znajdzie. Ja w tej chwili uczę małe dzieci, młodsze, tak? No już nie mam gimnazjalistów i potrzebuję czegoś, do czego się bardzo łatwo loguje, a tutaj wpisuje się po prostu numer pokoju, który jest zawsze taki sam, więc nie trzeba czekać, aż się ten numer pokoju wygeneruje. Dzieci wpisują numer pokoju i wchodzą sobie do mojego pokoju, a tam już czekają na nich zadania. Muszą te zadania wykonać, a ich odpowiedzi zapisują się na dysku i mogę podejrzeć, co które dziecko tłumaczy, jak odpowiada na dane pytanie i podejść bezpośrednio do tego dziecka i wytłumaczyć, gdzie jest błąd, co trzeba poprawić. Mogę ten raport wyświetlić na tablicy i się do tego odnieść. Bardzo ciekawa sprawa i muszę powiedzieć, że o ile gdybym im powiedziała, żeby przetłumaczyli na przykład 10 zdań, które napiszę na tablicy, to byłby jęk, to w momencie, kiedy dostają tablety i muszą przetłumaczyć 40, to co niektórzy jeszcze w domu kończą. I jest wszystko w porządku i czekają na następną partię.
A jeszcze tylko pytanie o jakąś porażkę, którą udało ci się przekuć sukces?
A wiesz co, chyba tak najbardziej utkwiła mi w głowie początek mojej pracy i praca z rzutnikiem, który wygrałam w konkursie. Połączyłam go z laptopem, ale on mi się cały czas wyłączał. I pamiętam, jak któraś uczennica mi powiedziała, proszę pani, jak pani tak z tymi technologiami, jak pani się to ciągle wyłącza? I pani nie wie dlaczego. Wtedy się tak zdenerwowałam, myślę sobie, no rzeczywiście, no ma dziewczyna rację. Tu chcę zrobić prezentację, a tu mi się co chwilę ta żarówka wyłącza. Poszłam do domu, przeczytałam całą instrukcję, posiedziałam na komputerze, poszukałam w internecie, jak mam ustawić to wszystko i przyszłam i mówię, dobra, mówię. Dobra, Ola, mówię, teraz 45 minut, ja ci to gwarantuję, że to się nie wyłączy. A Ola mówi, zobaczymy. No i nie wyłączyło się.
Tak, dobrze.
To był sukces, bo pamiętam, jak mi zwróciła uwagę i to mnie tak ubodło, moją ambicję. Myślę, nie, to nie może tak funkcjonować. Ja muszę dojść, jak to mam zrobić. No i zrobiłam. Edukacyjny, tak?
Także...
Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałam.
Tak.
Że... Ostatnio usłyszałam, że od jednej pani, że ona przyszła na to szkolenie i tak naprawdę przyszła z musu, bo została e-koordynatorem aktywnej tablicy, ale ona tak naprawdę to w tym nic ciekawego nie widzi i w ogóle po co jest jej to potrzebne. A po chwili potem robiła różne rzeczy, tak, między innymi też tą rozszerzoną rzeczywistość, grała ze mną i tak dalej. Po chwili mówi, wie pani co? To niezłe lekarstwo na wypalenie zawodowe. Mm-hmm. Nagle poczułam, że mi się chce.
Myślę, że z tym lekarstwem i z tą poradą zostawimy naszych słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz.
Do usłyszenia.
Wytłumaczę się, bo dla mnie wielkim wrogiem nowych technologii są czasami źle używane nowe technologie. Znaczy wtedy, kiedy tak naprawdę nauczyciel robi sobie w swojej szkole kino i zaczyna sam szaleć, pokazywać swoje materiały, ten ekran jest gorący od kolejnych slajdów, a uczniowie siedzą, oglądają, patrzą i nic się z tym nie dzieje i są po prostu na kolejnym występie w slajdowisku, które chyba nie jest czymś, o co nam chodzi.
Tak, ciekawe jest to, że uczniowie, którzy nie mają kontaktu z nowymi technologiami w ogóle, czyli ci uczniowie, których lekcje są prowadzone w sposób podawczy, bez użycia nowych technologii, to dla nich niekiedy obejrzenie takiej prezentacji PowerPointa z komentarzem nauczyciela jest marzeniem, żeby wreszcie coś się zmieniło i żebyśmy obejrzeli tą jakiś fragment YouTube'a albo obejrzeli prezentację. Ja ostatnio rozmawiałem z takim rodzicem, którego dziecko właśnie w ten sposób sformułowało swoje życzenia dotyczące lekcji. Natomiast ten drugi poziom ewidentnie to powinno być właśnie przejście z trybu podawczego na tryb interakcji, to o czym Monika często wspominała. No i myślę, że dopiero wtedy te nowe technologie otwierają pełne możliwości i dają tą wartość dodaną do tego, co się dzieje na lekcji.
Tak, bo mówimy dokładnie chyba o tej samej kwestii, która kiedyś działa się z internetem. Mówiliśmy o czymś takim jak Web 1.2.0 i Web 2.0. Kiedy Web 1.0 tak naprawdę był tylko i wyłącznie zbiorem z stron internetowych, które może mogliśmy czytać i mogliśmy przyswajać to, co ktoś do nas napisał. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć możliwość właśnie tej interakcji, komentowania, media społecznościowe, zakładania swoich blogów, zakładania swoich mini blogów, potem już oczywiście kont na Facebooku, pojawiło się to, że my jako użytkownicy internetu staliśmy się trochę rozbestwieni i nie chcemy tylko i wyłącznie oglądać, ale chcemy również partycypować w tym, co się dzieje, chociażby żeby pokazać tego lajka albo dislajka, jeżeli taka jest możliwość. Dlatego ja na przykład jestem fanem wszelkiego rodzaju prezentacji, w której uczeń, widz może po prostu jakoś się wypowiedzieć za pomocą technologii. A są takie rzeczy, chociażby ten Socrative, o którym mówiła Monika w wywiadzie.
Mhm. Czyżbyś proponował przejście z TIC 1.0 na TIC 2.0?
Tak, absolutnie tak. Ja na przykład w swojej szkole bardzo walczę z kupowaniem nowych projektorów. Wolę kupować komputery bądź tablety, dlatego że uważam, że jeżeli kupujemy projektor, to jest duże niebezpieczeństwo tego, że nauczyciel będzie mniej chciał rozmawiać z uczniami, że będzie chciał im więcej pokazywać. Mamy jeden projektor czy dwa projektory, nie mamy tego, co jest w różnych szkołach, że właśnie wisi tak naprawdę nauczyciel za oczywistą rzecz, bierze to, że będzie nauczyciel, ale...
Że będzie co? Wydaje, będzie projektor?
Że będzie projektor, tak. Przepraszam, ale to się dużo dzieje. Natomiast dla mnie idealny jest moment, kiedy ja widzę klasę zaangażowaną za pomocą technologii, głosującą, wypisującą, tweetującą, szerującą. To jest coś, co dla mnie jest faktycznie tym, do czego powinniśmy zdążać. Aczkolwiek zgadzam się, że może żeby przejść do Web 2.0 czy do TIC 2.0 powinniśmy najpierw przejść przez ten TIC.
Tak, tak, bo jeżeli są nauczyciele, którzy nigdy wcześniej technologii nie próbowali, to wrzucenie ich od razu na głęboką wodę, nakazanie obsługi tych interaktywnych narzędzi może spowodować, że oni się jeszcze bardziej zamkną, no bo to jest jednak trudniejsze, to wymaga tego wstępu. I tak jak internet nie zaczął się od wersji 2.0, tylko musiał przejść przez ten swój etap takiego naszego używania internetu odbiorczego, musiał dorosnąć, to myślę, że to jest jakby naturalny taki ciąg przyczynowo-skutkowy i w samokształceniu nauczyciela, czy doskonaleniu swoich umiejętności i form pracy na lekcji, żeby właśnie zacząć, jeżeli jesteście takim nauczycielem, takimi nauczycielami, którzy jeszcze gdzieś nie próbowali, to zacznijcie, spróbujcie od tego YouTube'a, zacząć od tego Kahoota, który już tutaj, o którym mówiła, no to w sumie już jest interaktywność, prawda? Ale taka prosta.
No właśnie,
ale
jest prosta,
a jednocześnie no, wystarczy ci ten rzutnik do tego Kahoota, tak? Bo przecież uczniowie te smartfony w 7, 8 klasie, czy w liceum, czy w szkołach ponadgimnazjalnych mają, więc tutaj to takie minimum minimalne dla nauczyciela to jednak jest mieć ten komputer z dostępem do internetu i rzutnik albo ekran LCD, który już powoduje, że ta technologia do szkoły wkracza, a jak już ona wkroczy, to ona się tam zagości i ona będzie szukała sobie nowych możliwości.
Marcin, ale czy nie zgodzisz się ze mną jednak, że jako nauczyciele powinniśmy w tym momencie, w którym wielu z uczniów, to oczywiście zależy od klasy, środowiska, miejsca, w którym uczymy, no ale załóżmy, że jeżeli w klasie 99% uczniów ma swobodny dostęp do internetu i do YouTube'a, że jednak powinniśmy przerzucać pewne rzeczy na dom, to znaczy jeżeli chcemy pokazać w klasie, bo rozmawiamy trochę o tym w czasie tej rozmowy, film dwuminutowy, trzyminutowy, to ja nie mam wątpliwości, że to może być wspólnie obejrzane przez nas wszystkich w klasie. Ale jeżeli mamy do obejrzenia 10-15-minutowy film i on jest fajny, załóżmy, że on jest dydaktycznie dobry, to jednak nie powinniśmy tego przerzucać na dom, no bo przecież tak naprawdę no, siedzimy i robimy dokładnie to samo, co zrobilibyśmy w domu. No, przecież czy to nie jest praca domowa z sensem? Zapoznaj się, odpowiedz na pewne pytania, zrozum i przyjdź na no, trochę tak, takiej odwróconej klasy w tym momencie.
Przypominam, że więcej nawet niż dwa tygodnie temu, chyba miesiąc temu, mówiliśmy o tym po raz pierwszy, że przygotowujemy ten odcinek specjalny, który zostanie wyemitowany w ostatni weekend tego roku kalendarzowego. I ten odcinek chcielibyśmy, żeby składał się z wypowiedzi naszych słuchaczy, którzy będą polecali nawzajem sobie różne fajne urządzenia, narzędzia, tak jak przez narzędzie nie rozumie jakiegoś sprzętu, ale rozumie jakąś platformę, program komputerowy, aplikację. I chcemy pozbierać te wasze ulubione narzędzia i opisy tych narzędzi, takie mini recenzje, i stworzyć z tego odcinek, który będzie na pewno napakowany informacjami i wiedzą, ale pod warunkiem, że je prześlecie nam, bo cały czas czekamy i chcemy, żeby co najmniej kilkadziesiąt takich poleceń spłynęło i cały czas czekamy. Także pamiętajcie, jeżeli słuchacie tego podcastu i jeżeli was zainspirowaliśmy do tego, żeby z czegoś korzystać, albo już z tego korzystacie i chcecie się podzielić tym z innymi, to wciśnijcie przycisk nagrywania na Messengerze i po prostu nagrajcie nam się na naszym fanpage'u z paroma zdaniami mówiącymi o jakiejś aplikacji, jakimś narzędziu, albo jakiejś książce, którą przeczytaliście, albo pomyśle na poprowadzenie lekcji, którą chcielibyście się podzielić z innymi, i będzie to odcinek z Magdałem.
A my wymyślimy jakąś nagrodę.
Tak jest. To myślę, że będzie dobry pomysł na to, że może tą książkę dotyczącą zadań domowych.
To pomyślimy jeszcze. Nie myślmy przy naszych słuchaczach co domy, bo ja myślałem o zestawie kolorowych spinaczy, ale dobrze. Tymczasem się żegnamy, edukatki, za dwa tygodnie. Ja lecę ratować szkołę, bo wrzaski niesamowite, a państwo, mam nadzieję, w niedzielę odpoczywają. Do widzenia.
Pa, pa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.